Alle Koschmar.
Cześć, ja jestem Zuza, a ten drugi wspaniały głos to Milena.
Cześć! Jesteśmy Ale Koszmar.
Dokładnie, jesteśmy Ale Koszmar. Będziemy wam opowiadać straszne historie dzisiaj. Jedna będzie kryminalna, a druga będzie z piekła rodem, z duchów, demonów, upiorów. Takie tam. Poniosło mnie trochę.
Nie jesteś tak daleko od prawdy. No, ale dobrze, zaraz o tym, a teraz opowiedz mi, co tam u ciebie w Krakowie, mieście królów.
Tak, wróciłam do miasta królów, matka jednak ze mną długo nie wytrzymała. Bardzo się cieszę w sumie, że wróciłam, bo już się stęskniłam za Krakówkiem. A w ogóle to zrobiłaś mi mega smaka, bo mi wysłałaś zdjęcie tutaj dla słuchaczy info. Milena mi wysłała zdjęcie dwóch złocistych piw Korona i stwierdziłam, że też mam ochotę na Koronę i sobie kupię.
Wrzuciłam nawet na nasze Instastory, więc jak ktoś jest naszym wielkim fanem, to może zobaczyć to, jakże wspaniałe zdjęcie.
Czemu ja tego nie widziałam? No, ale właśnie takiego mi smaczka zrobiłaś tą Koroną, myślę, kupię sobie. Idę do sklepu, w jednym sklepie nie ma Korony, w drugim sklepie nie ma Korony, więc kupiłam jakieś podróby. Jedna się nazywa Cubanisto, a druga Cortez.
Okej.
Okay. Więc teraz spróbuję Cubanisto, które jest mega słodkie. Jednak Korona to Korona, ale się zastanawiam, czy to nie przez COVID-a, bo słyszałam, że COVID wybuchł tam rok temu, to odnotowali wielkie spadki w sprzedaży Korony, bo ludzie nie chcieli Korony pić, bo się bali.
Tak, ja dużo o tym słyszałam. Właśnie też pamiętam, że jakoś parę miesięcy temu wysłałam Łukasza właśnie do sklepu, żeby mi kupił Koronkę, bo ja to bardzo sobie chwalę, jako wielka fanka Fast and Furious. bardzo sobie chwalę i szanuję piwo Korona. I właśnie nie było nigdzie i Łuki powiedział, że gdzieś właśnie wyczytał, że wycofali po koronawirus, ale w ogóle to jest jakieś super głupie, w sensie...
Ludzie potrafią zaskoczyć, chociaż słyszałam, że to w Stanach najwięcej było tej paniki do piwa. Ale jakoś mnie to nie dziwi.
Jak zawsze świat musi cierpieć za Amerykę.
A u ciebie jak tam?
Spoko. Kupiłam sobie, jak prawdziwa labadziara z kędzierzyna, maszynkę do robienia hybryd.
Oh yeah!
I jestem zachwycona.
Masz pazury na 10 centymetrów teraz?
Nie, mam bardzo krótkie pazury, ale mam zrobione i czuję się teraz taka elegancka.
Who is she?
Dokładnie tak. Ostatker.
Widzę, że to się zaczyna robić naszą tradycją. Podśpiewki.
Tak, podśpiewujki i takie tam.
Ej, niedobre jest to piwo, ale wypiję, ale...
No co robić? Co robić?
Bo ono jest niskokaloryczne.
O matko.
Dlatego jest takie niedobre. O Boże.
Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje.
Ja też nie, dlatego nie popatrzyłam na to i teraz tak patrzę, jakie to jest niedobre. A ma ładną etykietę bardzo, takie z czaszką. Fajne. No, ale ma minus 30% kalorii. Stąd pewnie ten ohydny smak. Okay.
No tak, wszystko co jest diet zawsze jest niedobre. Mm-hmm. Najlepsze są rzeczy smażone na głębokim tłuszczu.
Tak. Muszę się zgodzić niestety.
Tym chyba nikt się nie zgodzi, mam nadzieję.
Pączki.
Chipsy, frytki, wszystko. Nawet tofu, jakie dobre.
To prawda.
Ja najbardziej lubię takie słodko-słone z sosem sojowym i z jakimś syropem.
A robiłaś tofu zmieniające życie jadłonomi?
Robiłam, tak.
Jezu, to naprawdę zmieniło moje życie. To jest naprawdę pyszne, na maksa.
No,
zawsze się zastanawiałam,
tak,
jak,
zajebiste.
Skąd ten smak, bo to tak w chińskich knajpach często, nie? Właśnie jest taki sticky sos, taki klejący.
Tak, tak, ja też się zastanawiałam, jak to... Znaczy, szczerze mówiąc, to mnie pozytywnie zaskoczyło, bo ja zawsze myślałam, że to jest przez jakieś 380, 90, 210. Tak, a to po prostu jest skrawek okurydziana, więc... to było dla mnie takie miłe zaskoczenie. No i tyle. I w sumie w moim ekscytującym życiu niewiele więcej się wydarzyło. To co, tradycyjnie mam zacząć historię?
A właśnie, bo w tym odcinku mamy plot twist, ponieważ tak. Ostatnie trzy odcinki ja miałam paranormalne, a Milena miała true crime, a dzisiaj jest na odwrót.
No.
Więc nie wiem właśnie, kto ma zacząć.
Tak. W ogóle szoker. Mm-hmm. No jak chcesz.
No dobra, to zaczynamy. Dzisiaj opowiem ci historię, o której prawdopodobnie słyszałaś, ale może nie tak dogłębnie, jak ci opowiem dzisiaj. Opowiem ci historię o Nani Dos, znanej inaczej jako chichocząca babcia, arszenikowa Ania lub wesoła wdówka.
Nie wiem, czy o tym słyszałam.
O, no to dobrze, to cię może zaskoczę. Urodziła się 4 listopada 1905 roku w Blue Mountain w Alabamie. Nani Dos, wcześniej nazywała się jej panieńskie imię i nazwisko, to jest Nancy Hazel. Nani na nią zaczęli wołać jak, no już była małą dziewczynką. I pochodziła z biednej rodziny, która utrzymywała się głównie z prowadzenia gospodarstwa, no taką farmę mieli po prostu. Mhm. Miała 4 rodzeństwa, brata i 3 siostry, ale jej dzieciństwo niestety nie należało do tych pięknych ani łatwych nawet. Jej ojciec był znienawidzony przez nią i zresztą nie tylko przez nią, ale też przez jej matkę, bo był bardzo surowy, despotyczny, łatwo wpadał w złość, więc mała Nany jej większość swojego dzieciństwa unikała go i starała się go po prostu nie denerwować, co wcale nie było proste. A przez to, że rodzina utrzymywała się właśnie z gospodarstwa, to ojciec nie miał problemu z tym, żeby dzieci zamiast do szkoły zostawały pracować. I podobno już w wieku 5 lat, nie wiem, nie chcę mi się w to trochę wierzyć, no ale dobra, podobno w wieku 5 lat Nany potrafiła rąbać drewno, plewić chwasty i orać pole.
Wow, nie umiem żadnej z tych 3 rzeczy.
Ja też nie i nie wiem, 5-latka może orać pole, no ale nie wiem, inne czasy były, może te dzieci jakoś sobie tak radziły na tych gospodarstwach najwyraźniej.
Jedne dzieci.
No jak sobie radziła na gospodarce, to niestety sobie nie radziła najlepiej w szkole.
Ona chodziła do szkoły jeszcze?
Tak, chodziła do szkoły. Wow. Więc kiedy, wiesz, po 6 klasie zdecydowała się zrezygnować już ze szkoły, nie spotkało się to z żadną obiekcją ze strony rodziców. W wieku 7 lat pierwszy raz jechała pociągiem z rodzicami w odwiedziny do tam jakichś tam krewnych. Jednak pociąg musiał awaryjnie zahamować, w wyniku czego Nani przywaliła mega mocno głową w metalową rurkę od siedzenia taką. I od tamtej pory pojawiły się migreny i bóle głowy. Też Nani tym wypadkiem tłumaczyła swoją, spoiler alert, niestabilność psychiczną, która się pojawiała później, jak była dorosła.
Ale podobno czasami rzeczywiście tak jest, że jakieś uderzenia czy urazy mózgu wpływają na jakieś agresywne zachowania albo na próby samobójcze.
No, też o tym słyszałam, więc może to wcale nie jest bezpodstawne, to co mówiła. No, ale wracając, kiedy Nani zaczęła dorastać, no tak, każda dziewczynka, zresztą chyba nie tylko dziewczynka, tylko jak to nastolatki, zaczęła zwracać uwagę na swój wygląd. Jednak jej ojciec miał swoje zdanie na temat tego, jak jego córki powinny wyglądać. Zabronione było noszenie kobiecych, dopasowanych sukienek. Też tam było, że pończochy jedwabne były uznawane za grzeszne.
Okej. Okay.
Nie mogła się malować, w ogóle no nie mogła robić nic, co podkreślało kobiecy wygląd. W jednym ze źródeł znalazłam, ale nie wszystkich źródłach to było, więc jakby nie jestem pewna, czy to jest prawda, czy nie, ale znalazłam informację o tym, że Naniza, jak była małą dziewczynką, była molestowana i że tata tak chciał jakby chronić swoje córki, żeby po prostu jakby tam, wiesz, nie, nic im złego się nie przydarzyło. Więc dziewczyny miały też zabronione kolegowanie i w ogóle spotykanie się z chłopcami, nie mogły chodzić na tańce, na jakieś tam festyny, no w ogóle w żadnych tam wydarzeniach społecznych nie mogły brać udziału. A jak dobrze wiemy, Milena, jak to jest, zakazany owoc smakuje najlepiej, więc Nani wpadła w obsesję czytania romansideł, ale taką obsesję.
Wow!
I też czytała magazyny, gdzie jej ulubiona kolumna to była kolumna samotnych serc.
O matko, to prawie jak my, kiedy oglądałyśmy ten serial o Szkocji.
Tak, czekaj, Outlander. Tylko my miałyśmy 30 lat prawie. A Nani miała 12. Ale okej, okay, we got it. I w ogóle uwielbiała sobie wyobrażać taką swoją idealną, super romantyczną przyszłość ze wspaniałym facetem, takim właśnie jak z tych romansideł. I swojego pierwszego męża Nani poznała w fabryce, w której pracowała. Miała wtedy 16 lat. I po pół roku po tym, jak się poznali, Charles Brax został mężem numer 1. Był kawalerem, który opiekował się swoją niezamężną matką, którą podobno traktował, cytat, jak królową Alabamy. Co bardzo zaimponowało ojcu Nancy, czy tam Nanny. I ojciec sam naciskał na ich ślub. A Nanny, która i tak chciała wyrwać się z domu od właśnie tego despotycznego ojca, oczywiście się zgodziła. Jednak trochę trafiła z deszczu pod rynnę, bo królowa Alabamy, czyli jej teściowa, z którą zamieszkali wspólnie, okazała się jeszcze gorsza niż jej ojciec. Bo synek zawsze był bez winy, a wszystko, co było złe, to oczywiście była wina Nanny. W 1923 roku urodziła swoje pierwsze dziecko, a ostatecznie z Charlesem łącznie miała czwórkę. Ale ta teściowa spiekła rodem to nie był jedyny problem, bo Charles nie był tym wymarzonym księciem z bajki. Za to okazał się być agresywnym alkoholikiem, który ją zdradzał na prawo i lewo. I chociaż ona nie pozostawała mu dłużna, to przez całą tę sytuację zaczęła pić, palić, no wiesz, żeby się tam oderwać od swojego przytłaczającego życia. I tutaj mamy pierwszą taką dziwną sytuację spod znaku zapytania. W 1927 roku nasi Braxowie stracili dwójkę z czwórki swoich dzieci, tą taką jakby po środku dwójkę, nie? Nie najmłodsze, nie najstarsze.
Nie.
Podejrzewano tam zatrucie pokarmowe, że dzieci przy śniadaniu czuły się dobrze, a do obiadu niestety już nie żyły. I chociaż ich śmierć jest uznawana za przypadkową, to Charles o tej nieprzypadkowości, znaczy o tej przypadkowości nie był przekonany. Przerażony zabrał najstarszą córkę Melvinę i zostawił Nanny z najmłodszym dzieckiem, które było wtedy niemowlakiem, i ze swoją matką, która ta matka w niedługim czasie, po tym jak on wyjechał, zmarła.
Okej. Okay. Też na zatrucie pokarmowe?
Było podane, że niby z przyczyn naturalnych.
Okej. Okay.
Ale kto tam wie? Kilka miesięcy później Charlie wrócił do domu, ale nie sam, bo ze swoją nową dziewczyną. No i Nanny oczywiście, jak to zobaczyła, no to wyniosła się z córkami i wzięli rozwód. Charles w późniejszych wywiadach mówił, że nigdy nie jadł ani nie pił nic, co Nanny przygotowywała, kiedy miała zły humor. Preludium okay. do naszej historii. Więc po tym rozwodzie Nanny znalazła się trochę w punkcie wyjścia, bo znowu obsesyjnie zaczęła czytać romans Sidła i przeglądać te kolumny Samotnych Serc, gdzie, uwaga, znalazła sobie męża numer dwa, Roberta Harrelsona, 23-latek, czyli dosyć młody, ona była rok starsza w ogóle od niego. Ujął ją tym, że wysłał jej wiersz, z kolei Nanny w hasło przez żołądek do serca wysłała mu ciasto. I tym go ujęła. O. Dość szybko wzięli ślub ze sobą i zamieszkali razem z dwójką córek Nanny. Niestety okazało się, że Robert również nie jest postacią z romansideł, które czytała, bo Harrelson nie dość, że był alkoholikiem, który zdradzał ją tak samo jak pierwszy mąż, to jeszcze tonął w długach po uszy, miał kryminalną przeszłość i nie miał też problemu z tym, żeby Nanny uderzyć.
Dupek.
No, typowy. A jeszcze podobno lubił swoje wolne chwile spędzać na wdawaniu się w bójki w barach.
Ja też tak lubię.
To jest hobby, stara. Naprawdę. Jakimś cudem w ogóle ich małżeństwo przetrwało aż 16 lat i skończyło się, jak już pewnie powoli możesz się domyślić, śmiercią Roberta. Ale zanim przejdziemy do tej śmierci, to w 1943 roku Nanny została babcią. Melvina, jej najstarsza córka, dwa lata po urodzeniu swojego synka, czyli w 1945 roku, urodziła z kolei drugą wnuczkę, zdrową córeczkę. Jednak poród był bardzo trudny i poprosiła mamę, żeby ta przy niej była. No i mama rzeczywiście była przy niej, ocierała jej tam pod wszystko i tak dalej. Jednak po godzinie od tego, jak urodziła właśnie zdrową córeczkę, to niemowlę zmarło. I Melvina później w niektórych wywiadach mówi, że, ale była wtedy półprzytomna, że po porodzie jakby widziała, że matka wbija dziewczynce w głowę szpilkę od kapelusza.
What?
Ale nie zostało to nigdy udowodnione, więc jakby Melvina sama nie była pewna, co do końca widziała. Wydaje mi się, że chyba też personel szpitala zauważyłby dziurę w głowie dziecka, no ale...
Też mi się tak wydaje.
No ale no cóż. Później 7 lipca 1945 roku, czyli tego samego, Nanny zajmowała się swoim wnukiem Robertem, co też moim zdaniem byłoby trochę dziwne, że Melvina widziałaby, jak ta wbija tą szpilkę w głowę jej nowonarodzonej córeczki i później zostawiłaby ją sam na sam z synem. No ale nie wiem. W każdym razie matka z córką pokłóciły się, bo Nanny nie akceptowała wybranka swojej córki. I tej samej nocy Robert, czyli wnuczek, zmarł na zamartwicę, jak później ustalił lekarz. Zamartwica objawia się niedoborem tlenu w organizmie. Lekarz uznał, że zamartwica pojawiła się z niewyjaśnionych powodów, ale nikt sobie też jakiegoś specjalnego trudu, żeby te niewyjaśnione powody wyjaśnić, nie zadał. Mhm. I w ciągu kilku miesięcy Nanny odebrała pieniądze z ubezpieczenia, które wzięła na chłopca i było to dokładnie $500. W ogóle nie wiedziałam, że można wziąć ubezpieczenie jakby na wnuka.
Też nie wiedziałam. Zabić kogoś dla $500 dziecko.
No, ale tu jest jakby, wiesz, to jest szara strefa jeszcze Nanny. To tak możemy podejrzewać, co tu się wydarzyło. Możliwe, że słusznie podejrzewamy. Ale to akurat nie zostało udowodnione.
Okay.
We wrześniu 1945 roku jej obecny mąż, czyli Robert Harrelson, świętował poddanie się Japonii pod koniec II wojny światowej i totalnie nawalony wrócił do domu, po czym zgwałcił Nanny.
No nie.
No straszne. To jest, no trochę. Ciężka tak jest, znaczy trochę, jest ciężka ta historia. I następnego dnia Nanny podczas pielęgnowania swojego różanego ogrodu znalazła ukrytą, zakopaną flachę whisky w tym ogrodzie, którą sobie tam mąż skitrał. I dla niej to, co się wydarzyło noc wcześniej, miarka się po prostu przebrała i zamiast, nie wiem, typa zostawić, zgłosić na policję gwałt, to dolała do whiskacza trutkę na szczury. Tego samego dnia... Robert zmarł w męczarniach. W jednym ze źródeł było napisane, że podobno patrzyła z rozkoszą, jak się wije z bólu.
Kurde, no trochę się nie dziwię.
Tylko tak, jakby to było, nie wiem, w jakimś filmie, gdzie jest zemsta, to spoko, ale to, że to było naprawdę jakby...
No tak.
No, ciężki temat. No ale cóż, niedługo po śmierci Roberta Nanny poznała swojego męża numer 3, z którym wzięła ślub po 2 dniach po tym, jak się poznali.
What? Co?
2 dni.
Jak to jest, że w tych historiach zawsze ci ludzie tak udaje im się namówić ludzi na ślub w takim mega szybkim czasie, w sensie...
Wiesz co, ja nie wiem, czy on ją namawiał, czy to ona się zgodziła. To były też trochę inne czasy jednak, więc...
No wiem, zatem ale...
te typy to głównie byli alkoholicy zadłużeni.
No tak.
Może tak to jest, nie wiem. 2 dni się znali, wzięli ślub i Arlie Lanning... bo tak się nazywa mąż numer 3, nie wiem, czy o tym mówiłam. Tak jak poprzednia dwójka właśnie, był alkoholikiem, który ją zdradzał. Jednak pod koniec małżeństwa to Nanny była tą, która znikała na całe miesiące bez słowa. Mhm. I też tam miała swoje afery. I po 2,5-letnim małżeństwie Lanning nagle zachorował i zmarł. Lekarz stwierdził, że zmarł na zawał serca spowodowany szalejącą w tamtym czasie grypą. I miał takie objawy jak wymioty, gorączka i bóle brzucha. Jednak przez to, że był alkoholikiem i szalała ta grypa, to szpital nigdy nie poprosił o autopsję i w ogóle autopsja nie była przeprowadzona. A dom Arliego był zapisany na jego siostrę. Ale zanim ta zdążyła tam zamieszkać, czy w ogóle to sprzedać, cokolwiek, to dziwnym trafem spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Okej, okay, to były czasy, co? Można tak. Było tak wszystko podpalać, zabijać, oszukiwać, zmieniać tożsamość, wyjechać w ogóle na drugi koniec, nie wiem, Stanów, czy kraju.
Tak, tak, bo właśnie tego nie powiedziałam, że w sumie prawie każdy mąż mieszkał w innym stanie.
Okej.
Okay. Więc ona też się tam przemieszczała razem z tymi mężami. Uh-huh. No i potem zamieszkała chwilowo ze swoją trzecią teściową, ale jak tylko dostała hajs z odszkodowania za dom, no bo oczywiście jeszcze przypadał jej ten hajs z odszkodowania, to od razu się zawinęła do swojej siostry, ponieważ ta siostra była chora na raka, ale oczywiście króciutko przed tym, jak się zawinęła, to teściowa numer 3 zmarła we śnie. Już te zgony po prostu towarzyszą Nanny w całej jej drodze. Oczywiście chora siostra Nanny też zmarła chwilkę po tym, jak tylko Nanny zaczęła się opiekować. To jest szoker tej historii kolejny. I przechodzimy do pana numer 4.
O, wow.
Nie marnowała dziewczyna czasu.
Tak, można powiedzieć, że ona jakby ma jakieś takie konkretne rozwiązania na swoje problemy i na swoje życie.
No tak, jak coś nie działa, to you have to move on.
Tak, widzisz, jakby ja tutaj terapia, rozkminy, nie wiem, jakieś w ogóle rzeczy, planowanie przyszłości, a...
Wystarczy arszenik, Milena.
Stare koronki.
O, czekaj. O, pojechali. Policaje.
Usłyszeli naszą rozmowę chyba.
Tak, jak ci doradza marszenik. Po poprzednich porażkach związanych z jej ukochaną kolumną samotnych serc, Nanny zdecydowała się poszukać męża numer 4 w inny sposób. I zapisała się do klubu singli.
Okej, okay, bardzo inny sposób.
Tutaj Tinder tamtych czasów. Konkretnie był to Diamond Circle Club, czyli klub diamentowy krąg.
Dzięki za to wyczerpujące tłumaczenie.
Wiesz, ja jestem mistrzynią tłumaczeń. I tam poznała Richarda Mortona z Kansas. Wzięli ślub w październiku w 1952 roku i zamieszkali właśnie w Kansas. I uwaga, Richard nie był alkoholikiem.
Dum, dum, dum. W końcu powiedziałaś coś szokującego.
Ale teraz będzie coś mniej szokującego, bo tak jak swoi poprzednicy zdradzał Nanny. I kiedy ona się dowiedziała, że na boku spotyka się ze swoją ex, jego śmierć była tylko kwestią czasu. Zwłaszcza, że Nanny miała już na oku innego kawalera.
O, wow.
Który się nazywał Samuel Doss.
Ach, ta Nanny.
Więc zanim Nanny zdążyła otruć pana Mortona, zmarł jej ojciec, ten despotyczny.
No kurde.
Przez co przyjechała do niej jej mama Luisa, która w ciągu kilku dni zmarła narzekając na bolesne skurcze żołądka. To by się spodziewał. I chwilę po tym, jak pan Morton podzielił los poprzednich trzech mężów, sama Nanny zgarnęła 5 polis ubezpieczeniowych na jego życie.
Wow.
W wysokości $1400. Na teraz to by było jakieś $11,000 po przeliczeniu. Mhm. Ale wzięła 5 polis. Wzięła 5 polis na jego życie. Kurde, nie nauczył nas nic Michael Malloy.
No właśnie, dokładnie.
Niedługo po śmierci swojego męża numer 4, Nanny przeprowadziła się do Oklahomy, żeby zostać panią Doss. Mąż numer 5, Samuel Doss, był duchownym, który był w ogóle w żałobie po swojej żonie i uwaga, 9 dzieci.
W żałobie pod tej 9. Okay,
tak,
no.
Ponieważ jego rodzina zginęła przez tornado.
Jezu, straszne.
No, mega straszne. Ale w ogóle ten Doss to podobno był, powiedzmy, porządny, uczciwy chłop. Nie chlał, nie zdradzał i nie bił. Całe życie chodził do kościoła, a przede wszystkim był na maksa zakochany w Nanny, tak head over heels. Mm-hmm. I myślisz, że coś tu się zmieni? Nie, Milena, nic się nie zmienia, ponieważ miał inne wady, które dla Nanny były nie do zniesienia, bo przede wszystkim był dusi groszem, oszczędzał na wszystkim. I jak Nanny podobno tam sama mówiła w jednym z wywiadów, że był niesamowicie nudny i to była jedna z jego największych wad.
No, to potrafi zabić.
Albo zabawa, albo nuda.
Nanny przesadzała. Albo w jedną, albo w drugą stronę.
Tak, ze skrajności w skrajność. On też wymuszał na Nanny, że Nanny też ma prowadzić taki oszczędny tryb życia jak on. Ale najgorsze ze wszystkiego było to, że zabronił jej czytać ukochanych romantycznych nowelek. Nie mogła też oglądać romansów w telewizji.
Jak można komuś... No nie.
No to bo jest... to było niechrześcijańskie, że ona się tak, wiesz, rozkoszowała tym wszystkim.
Yes.
I on chciał z niej zrobić dobrą chrześcijankę. I do tego jeszcze mieli godzinę, o której, że przed 9:30 musiała być w łóżku. Musieli się kłaść spać i koniec, jakby nie było wyjątków. Nie? 9:30 idziesz do wyra.
Boże.
To jest inny level nudy, niż w ogóle możesz sobie wyobrazić.
No, masakra.
Przez co Nanny miała tego dość, więc zrobili sobie przerwę i Nanny się wyniosła do Alabamy z powrotem.
Sweet home Alabama.
Zgodziła się wrócić dopiero po tym, kiedy mąż przyłączył ją do swojego konta bankowego. No bo wcześniej nie miała do tego dostępu. Jak Nanny wreszcie miała dostęp do pieniędzy, to przekonała Samuela do podpisania 2 polis ubezpieczeniowych na jego życie. W jaką stronę ta historia pójdzie? Gdzie oczywiście jeszcze ona była jedynym beneficjentem.
Nie, ja naprawdę nie wiem, co tu się wydarzy.
Ledwo to zrobił, a już wylądował w szpitalu z problemami z żołądkiem. I uwaga, po 2 tygodniach wyzdrowiał. No... Odratowali go w tym szpitalu, wrócił do domu, gdzie jego ukochana żona przygotowała mu domowy posiłek, którego już nie przeżył. I wtedy zresztą też Nanny miała na oku męża numer 6.
Wow!
Johna Keela, z którym wymieniali tam listy ze sobą. Na szczęście dla Johna nigdy się nie poznali, ponieważ tym razem szpital zdecydował, że trzeba Samuelowi Dossowi wykonać autopsję. W jego organizmie znaleźli takie ilości arszeniku, które mogłyby zabić 10 osób.
Wow.
Tak więc Nanny została zaproszona na komisariat na przesłuchanie.
Kurde, ale czaisz, już był tak blisko, prawie to przeżył.
No ale wrócił do domu.
Po co to żarł ten obiad?
Nie wiem, może ona jakoś zarąbiście gotowała.
Może.
I mój ulubiony, Milena, cytat z przesłuchania to jest Nanny, która mówi: jestem pewna, że jeszcze znajdę mężczyznę mojego życia.
No, też tak myślę.
Oczywiście Nanny na początku udawała zaskoczoną wynikiem autopsji i mówiła, że jak mogło coś takiego się stać? Przecież moje sumienie jest czyste. Jednak policja oczywiście szybko połączyła fakty, a Nanny wpadła na kłamstwie, gdzie powiedziała, że nie zna nikogo takiego jak Richard Morton, który był w ogóle 4. mężem. I jak ją przyłapali, to powiedziała: no cóż, chyba jednak nie mówiłam prawdy. Zaczęła się chichotać i powiedziała: no byliśmy małżeństwem. I w ogóle jakby wszystkie te zeznania tam z przesłuchania są takie, że ona generalnie cisnęła bekę z tego. Znaczy ona miała, była jak taka mała dziewczynka, która się śmieje, że no zabrała gumkę do włosów siostrze, no dobra, to ja, nie, macie mnie, że to wszystko wyglądało w taki sposób. I w ciągu kilku kolejnych dni Nani przyznawała się do coraz większej ilości morderstw, twierdząc jednak, że otruła tylko tych, którzy sobie na to zasłużyli. I podobno zaczęła zeznawać po tym, dopiero jak policjant obiecał, że oddaje jej magazyn, który wcześniej jej zabrał, to był dokładnie magazyn Romantic Hearts.
O matko.
Podobno jak powiedział, że jeżeli będzie zeznawać, to jej odda, to ona mrugnęła do niego oczkiem i powiedziała, it's a deal.
Wow, cóż za osobowość.
Twierdziła w ogóle, że nie otruła nikogo nigdy, z kim łączyły ją więzy krwi, czyli jak chodzi o te podejrzenia,
te dzieci,
wnuki i tak dalej. No ale właśnie autopsje wykazywały co innego, no bo zaczęli robić autopsje i po prostu szukać dowodów na to, że te dzieciaki były otrute. Mhm. I policjanci byli bardzo zaskoczeni właśnie z jaką radością Nani się przyznawała do tych morderstw. Znaczy ona się po prostu tak chichrała. I im bardziej wchodziła w detale, tym bardziej jakby ją to wszystko śmieszyło, bo podobno jej ulubionym sposobem trucia były śliwki moczone w arszeniku.
O kurde.
Tak, i o swoim ostatnim mężu w ogóle mówiła, że on naprawdę uwielbiał te nadziewane śliwki. Tych, że wiesz, w ogóle cisnęła z tego.
Mhm.
Chociaż podobno to nie arszenikowe śliwki go dobiły, ale arszenikowa kawa, którą mu podała.
Okay.
Została skazana na dożywocie za morderstwo sama dosa, mimo tego, że przyznała się do tych innych. W Stanach chyba tak jest, że jakby wystarczy, że jesteś skazany za jedno na dożywocie.
Tak, w sensie chyba jest tak, że za każdą taką sprawę chyba masz oddzielny proces.
No, ale ją skazali za to jedno i jakby z tego, co tutaj znalazłam w tych źródłach, no to była skazana za tego ostatniego, za tego swojego duchownego samadosa.
Mhm.
I na odchodne powiedziała swojej córce, żeby córka się nie przejmowała, bo generalnie ona sama się tym nie przejmuje, że idzie do więzienia. Więc ostatecznie przyznała się do 4 morderstw, ale podejrzewa się ją o 11. I tak naprawdę mordowała jakby cały ten czas od pierwszego morderstwa do złapania jej, to jest 30 lat.
O kurde.
Zmarła na białaczkę w 1965 roku w wieku 59 lat. And that's the story of Nani Doss. Thank you.
Kurde, to też jest takie ciekawe, że często bywa tak, że tych morderców coś jakby wyciąga z tego kicia, że albo właśnie chorują na coś, albo nie wiem, właśnie samobójstwo popełniają i to jest takie mega słabe, co nie? No jakby, kurde, zabić 10 osób i...
No, ale to prawda, jest coś na rzeczy, że jakby nie siedzą tak przysłowiowo, nie gniją, tylko że często coś tam się dzieje takiego, wiesz, po prostu w inny sposób to przebiega, że ta kara, nie wiem, nie jest wymierzona tak, jak my byśmy sobie myśleli.
No jakby poniekąd miała trochę szczęście, nie, powiedzmy.
Trochę się boję twojej historii, bo jak ja przygotowywałam te paranormalne, tak jakby wiedziałam, co powiem i wiesz, siedziałam w tym i tak dalej, a teraz czuję naprawdę dreszczyk emocji.
No, a wiesz, o czym ci opowiem? Masz jakiś...
Jak to będzie Robert The Doll, Milena, to ja tego nie wytrzymam psychicznie.
Nie.
Robert The Doll to jest moje nemezis. No ale nie wiem o czym będziesz mówiła.
No dobra.
A znam?
Nie wiem czy znasz, ale na pewno znasz film. Jaki jest najstraszniejszy film twoim zdaniem?
Kurwa, nie Egzorcysta.
Egzorcysta?
Nie!
Ho, 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 ho.
Nienawidzę cię. Jak mogłaś mi to zrobić? Nie no, kocham cię, ale... Ale już się boję. Jeszcze nie zaczęłaś opowiadać, a ja się już boję.
Spokojnie, jestem tu z tobą i z Koroną. Okej, dobra, to może tak pokrótce dla tych, którzy jakimś cudem nie widzieli filmu Egzorcysta, to szybko opowiem, że to jest historia 12-letniej dziewczynki o imieniu Regan, która zaczyna bawić się Ouija boardem i nawiązuje kontakt z bytem przedstawiającym się jako kapitan Howdy. I wkrótce w jej otoczeniu dochodzi do różnych paranormalnych zjawisk, a dziewczynka przejawia objawy opętania.
Muszę się wtrącić, że jeżeli ktoś nie widział Egzorcysty, to w tym momencie proszę siadać.
Nie, jak skończę.
Albo
jak
dobra,
skończę.
No ale po, ale jest to lektura? Film obowiązkowy.
Tak, i lektura, ale to teraz do tego przejdziemy. No, generalnie jest to film o opętanej dziewczynce, wyreżyserowany przez Williama Friedkina, zainspirowanego książką napisaną przez niejakiego Williama Petera Blatty'ego. I tenże William Peter Blatty napisał scenariusze do wszystkich trzech części Egzorcysty, a swoją drogą jego książka, ta na której podstawie powstał film, był zainspirowany historią niejakiego Rolanda Doe, aka Robbie Mannheim, aka Roland Edwin Hankeler. Czy to ci coś mówi?
O Jezu, nie.
Aha, no właśnie.
Kill me, please.
Więc tak, będzie to historia prawdziwej historii, na której podstawie film Egzorcysta powstał. No dobrze, także tak. Roland urodził się... Aha, dobra, jeszcze tak słowem wstępu. To dlaczego Roland Doe, aka Robbie Mannheim, aka Roland coś tam. Więc jego prawdziwym imieniem jest Roland Edwin Hankeler. Najprawdopodobniej, ale to znalazłam jakby w jednym źródle, bo jego tożsamość została utajniona podczas egzorcyzmu. I jakby sam projekt, no tak jakby w tych dokumentach widniał jako Roland Doe. Aka właśnie robi.
Doe się nazywają wszyscy, których ukrywają nazwiska, nie? Jak jest Jane Doe.
Tak, to jakby jest no, nieznana tożsamość, no nie? No, więc ja się będę posługiwać po prostu imieniem Roland w tej historii. Jeśli chcecie, to możecie sobie to zgłębić, ale no, nie wiem, ja jakby... Źródło, na które się natknęłam, wydało się być dosyć wiarygodne, bo jest też zdjęcie tego chłopaka, już trochę starszego, ale na przykład na Wikipedii nie ma tego podanego. A Wikipedia wiadomo, że to jest jakby najbardziej wiarygodne źródło wiedzy.
Oczywiście.
Przynajmniej mojej. No dobrze, więc do sedna. Roland urodził się w niemieckiej rodzinie luterańskiej. W latach 40. XX wieku rodzina mieszkała w Cottage City w stanie Maryland. Podobno był jedynakiem, mówił cicho i był dość niezręczny, a większość czasu spędzał w towarzystwie dorosłych. Jego najlepszą przyjaciółką była jego ciotka Harriet. Harriet była uduchowioną postacią zafascynowaną spirytyzmem. By the way, o tym pewnie też zrobimy jakiś odcinek albo nawet kilka, bo to jest szalony temat. Ponieważ 13-letni Roland podzielał zainteresowania ciotki, ta przedstawiła Rolandowi tablicę Ouija i razem bawili się w wywoływanie duchów.
So much fun!
So much fun, dokładnie. Jakby w ogóle to nie jest mega creepy. Rok później ciocia Harriet zmarła, a młody Roland był zdruzgotany. Widział tylko jeden sposób, aby pozostać w kontakcie ze swoją ulubioną krewną, poprzez... Ouija board. I 26 stycznia 1949 roku domownicy usłyszeli trzy uderzenia w podłogę. Podobno matka Rolanda zapytała, jeśli jesteś Harriet, odpowiedz mi pozytywnie pukając cztery razy. I w tym momencie domownicy usłyszeli cztery pukania. Dum, dum, dum. A tego dnia na materacu chłopca pojawiły się zadrapania. Swoją drogą ten szum to miało być moje pukanie, ale nie wiem, czy...
Myślę, że będzie czytelne.
28 stycznia, po trzech dniach ciszy, przez sześć nocy słychać było tak zwane skrzypienie butów. Wkrótce rodzina zaczęła doświadczać dziwnych zmian w swoim gospodarstwie domowym. Początkowo zaczęli słyszeć dziwne odgłosy drapania i tupania. Mimo to bezkresny hałas był tylko początkiem szaleństwa. Wkrótce pojawiła się nieziemska aktywność. Jakikolwiek zły duch był obecny w ich domu, zaczął niszczyć ich cenny dobytek. Dodatkowo miało się wrażenie, iż mały Roland zaczął łączyć się z czymś innym niż kochana ciocia Harriet. Niegdyś łagodny chłopiec teraz stał się agresywny i niemiły. Czasami krzyczał wulgaryzmami i łaciną na zdezorientowanych członków swojej rodziny. Oprócz tego pojawiły się pręgi, zadrapania na skórze, a jego osobowość rzekomo miała, uwaga, 180 lat. Co jakby nie mam pojęcia jakby skąd się wzięła ta informacja i dlaczego, ale... W moje 30 urodziny czuję się podobnie. Pewnej nocy matka Rolanda usłyszała hałas. Poszła sprawdzić, co się dzieje u syna i odkryła, że jego łóżko całe trzęsie się i grzechocze, a on spokojnie odpoczywa na środku.
Just kidding.
Okay. To jest takie łóżko, nie wiem, jakieś wodne czy coś. Okay, w tym momencie było tego już za wiele i rodzina zwróciła się o wsparcie do luterańskiego wielebnego Lutera. Lutera Majesa Schulze. W ogóle kocham to, że on jest luterańskim wielebnym, nazywa się Luter. I tak 17 lutego Roland spędza noc u luterańskiego pastora Schulze, co jakby brzmi dosyć podejrzanie, ale
Ale że co, że po prostu go tam zostawili u tego księdza?
Tak. On go jakby zabrał do siebie na chatę, żeby go obserwować. I podczas tego eksperymentu Schulze, kurde, nie sprawdziłam tego, jak się to pisze, no mówi Schulze, usłyszał odgłosy drapania i był świadkiem tego, jak krzesło, na którym Roland siedział, przechylało się. Łóżko wibrowało, a koce falowały. Kurde, powinnam to jakoś bardziej creepy opowiadać się i chichrać.
Stara, ja już siedzę w kupie po szyję, więc naprawdę.
Naprawdę?
I jedzie na maksa boję takich rzeczy.
No dobra. Schulze zabrał Rolanda do kliniki higieny psychicznej Uniwersytetu Maryland na testy. Po dwóch rundach testów nie wykryto niczego nienormalnego, więc Schulze skontaktował się również z J.B. Rinem, założycielem laboratorium parapsychologii na Duke University. I Ryan i jego żona Louisa przyjechali z północnej Karoliny, aby ocenić stan chłopca, ale nie zauważyli żadnej aktywności paranormalnej. 26 lutego natomiast na ciele chłopca pojawiły się nowe zatrapania. 27 lutego na ciele chłopca zaczęły pojawiać się napisy wydrapane pazurami. Wezwano więc księdza Edwarda Alberta Hughesa z kościoła katolickiego świętego Jakuba w Mount Rainier do ponownego rozpatrzenia sprawy. Hughes zasugerował rodzinie używanie poświęconych świec, wody święconej i specjalnych modlitw. Podobno był świadkiem, ten ksiądz, samodzielnych ruchów telefonu, innych przedmiotów w jego biurze, też podobno się przemieszczały. A sam Roland rzucał mu nieprzyzwoite i bluźniercze uwagi dziwnym, diabolicznym, gardłowym głosem. Natomiast w samym pokoju zrobiło się niewytłumaczalnie zimno. W tym momencie ojciec Hughes był przekonany, że Roland jest opętany i poprosił kardynała Patryka Boyla o autoryzację egzorcyzmów.
Aha, bo te egzorcyzmy, one muszą być... Musi być wyrażona zgoda na to, tak? Jakiegoś tam wyżej postawionego.
Najwyraźniej. Ja szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak na przykład jest w Polsce, bo wiem, że na przykład w Krakowie, pamiętam, że parę lat temu kiedyś jakoś tak natrafiliśmy, kurczę, nie pamiętam jak, ale jakoś w biurze ktoś zapodał ten temat w ogóle egzorcyzmu i okazało się, że któryś kościół w Krakowie albo pod Krakowem odprawia takie msze egzorcystyczne i nawet pamiętam, że mieliśmy jakiś taki pomysł, żeby się na to przejść, ale więc jakoś chyba wszyscy stwierdzi, że może jednak nie. No nic. Między 28 lutego a 3 marca Roland zostaje pacjentem szpitala uniwersyteckiego w Georgetown.
Psychiatrycznego, tak?
Uniwersyteckiego. To jest szpital uniwersytecki i on jest instytucją przynależającą do jezuitów. Nie wiem do końca, jak to działa. W sensie, bo w Polsce raczej chyba... Chociaż nie, też są w sumie jakieś szpitale chyba prowadzone przez siostry.
Na pewno są domy opieki, ale może szpitale też.
Może kiedyś było tak bardziej. No, trzeba pamiętać, że to są lata 40, więc prawdopodobnie w Polsce też szpitale były prowadzone przez kościoły w tamtych czasach. Okej, okay. W tym miejscu miał miejsce pierwszy rzekomy egzorcyzm. I tak, podczas tego egzorcyzmu na Rolandzie pojawia się krwawy napis Louis. I kiedy chłopiec jest pytany, czy słowo Louis oznacza St. Louis, mówi się, że pojawiło się słowo tak.
Na ciele go?
Tak, na jego ciele.
Na ciele.
Po tym wydarzeniu rodzina wyjeżdża do Romandii, wyjeżdża do Normandii w stanie Missouri, niedaleko St. Louis, aby zatrzymać się w domu ciotki. I jakby nie do końca w sumie wiem, o co z tym chodzi. Jakby dlaczego, nie mogłam, w ogóle z tą historią jest trochę ciężko, bo nie ma tak dużo informacji, jak na przykład w przypadku tej analiz Michelle, chyba ona się nazywała, co nie?
Tak, tak, tak. Mhm.
No, jest tak naprawdę większość artykułów w ogóle powiela to samo, co jest na Wikipedii i znalazłam chyba tylko jeden albo dwa jakieś inne artykuły, w których było trochę więcej informacji. Na przykład, nie wiem, w sensie o co chodzi z tym słowem Louis i dlaczego jakby to ten St. Louis, ale w tym St. Louis właśnie był, jakby w każdym razie udali się tam, bo mieli tam tą rodzinę i tam jakby on był dalej egzorcyzmowany. Bo jakiś jego kuzyn skontaktował się z jednym ze swoich profesorów z tego St. Louis University, to był ksiądz Bishop. Bishop, nazwisko bądź też Bishop, rozmawiał z kolei z Williamem S. Bodernem, współpracownikiem College Church. to jest jakby, właśnie tu jest trochę zawiłości z tego, że oni się tak przenosili między tymi instytucjami i tam jakby jeden ksiądz był skądś tam, ktoś tam był skądś tam i są i te kościoły i są te szpitale, więc po prostu też przepraszam, jeśli coś gdzieś nie jest jasne.
Ale on był tak przerzucany po prostu między jednym a drugim miejscem?
Nie tyle, że przerzucany, co, znaczy trochę tak, ale to nie działo się tak, że o nie wiem, co tydzień jakby zmieniał to miejsce, tylko po prostu najpierw był tam Georgetown, a potem pojechał do tej rodziny pod tym St. Louis i jakby tam się skontaktowali z kolei jakby z innymi jakimiś nowymi egzorcystami i specjalistami. I tak, i właśnie skontaktowali się z tym Bowdernem. Obaj księża odwiedzili Rolanda w domu tych jego krewnych pod tym St. Louis, gdzie rzekomo zaobserwowali trzęsące się łóżko, latające przedmioty, a chłopiec mówił gardłowym głosem i przejawiał niechęć do wszystkiego, co święte. No i w tym momencie Bowdern uzyskał zgodę arcybiskupa na przeprowadzenie kolejnych egzorcyzmów. Kolejny egzorcyzm odbył się 16 marca. I w trakcie tego egzorcyzmu obecnych było wielu księży, w tym sam Bowdern jako główny egzorcysta, wielebny Walter Halloran jako asystent egzorcysty. W późniejszym ostatecznym egzorcyzmie nie był obecny. Ojciec Lawrence Kenny, ojciec Charles O'Hara z Marquette University. No i tak, podczas tych egzorcyzmów Roland stawał się coraz bardziej gwałtowny, pluł na kapłanów, wyjąc i warcząc, a łóżko dalej się trzęsło. Podobno również takie słowa jak szatan i diabeł zaczynały mu się pojawiać na piersi jako zadrapania. Również podczas któregoś z egzorcyzmów chłopiec rzekomo wysunął jedną z rąk z ograniczeń, wyłamał sprężynę spod materaca i użył jej jako broni, przecinając księdzu rękę, kończąc egzorcyzm tym samym. W pewnym momencie okazało się, że te egzorcyzmy są zbyt gwałtowne, aby można było je odprawiać w domu, więc wtedy został przeniesiony z tego mieszkania tych krewnych na plebanię kościoła świętego Franciszka Xawerego. I kiedy okazało się to jeszcze dalej zbyt niebezpieczne, Roland zostaje przeniesiony do szpitala Alexian Brothers i umieszczony na oddziale psychiatrycznym. No i w szpitalu trwają egzorcyzmy. 1 kwietnia Roland zostaje ochrzczony.
A bo nie był wcześniej?
Nie, bo on był luteranem.
Aha, nie wiedziałam, że oni nie mają chrztu.
Został ochrzczony chyba po prostu w kościele katolickim. Może mają jakiś chrzest luterański, ale chyba chodziło o to, że najpierw zajmował się nim ten ksiądz Schulz, ten jakby ten pierwszy, co tam u niego na chacie wylądował. No i po prostu chyba stwierdził, że sobie z tym trochę nie radzi, albo tam kogoś, gdzieś go tam dalej przekazał tym księdzom katolickim. Właśnie to też było dla mnie takie ciekawe, że ciekawym jest jakby pokazanie trochę takiej słabości twojej strony kościoła. To mnie zaciekawiło. Wiesz, co chodzi?
Tak.
Że wydało mi się, że każda religia chyba jest trochę taka, że wydawałoby się, że ma odpowiedź na wszystko, no nie? Że on trochę się jakby przyznał do tego, że jakby nie mają może w tym kościele luterańskim, no nie wiem, kogoś, kto się zajmuje egzorcyzmami i musi kogoś przekazać do kościoła katolickiego. To mi się wydało być takie dziwne trochę.
Może wiesz, katolickich księży jest więcej, w ogóle jakby osób wyznania katolickiego jest więcej, więc może tak samo mieli większe doświadczenie w egzorcyzmach? Nie wiem.
Tak, no możliwe. Może też jakby ktoś się tym zajmowałby po prostu bliżej, ale jakby to tak bardziej nasunęło mi takie pytania, że też akurat oglądam na Netflixie, jest super, bardzo polecam ten dokument o mormonach, o tych morderstwach wśród mormonów. Nie będę wam nic spoilerować, sobie zobaczycie, no ale generalnie właśnie jest trochę takich wątków, jakichś filarów kościoła, no nie? I jakby obnażania jakichś tam prawd kościoła, no nie? I właśnie dlatego o tym pomyślałam może, że mi się wydało być takie dziwne, że jednak nie skierował tego gdzieś bardziej do, nie wiem, jakiegoś luterańskiego egzorcysty, jeśli taki istnieje, no nie? No, ale też w sumie nie do końca jestem pewna, czy tak było, czy on jakby, bo on go tam wysłał na te testy i w sumie tam niby na początku wyszło, że nic mu nie jest, potem jednak, że jest i nie wiem, jak to się potoczyło. No, ale to takie jakby moje przemyślenia, jeśli...
A jeszcze, Milena, chciałam jedno wtrącenie zrobić, że kiedyś słyszałam o tym, ale bardzo dawno i to nie pamiętam nawet od kogo, że choroba psychiczna od opętania różni się tym, że podczas choroby psychicznej właśnie masz zmiany w mózgu, które są widoczne, a podczas opętania jakby nie masz tych zmian. Tak słyszałam, ale nie wiem, czy to jest jakaś super wiarygodna informacja, aczkolwiek taką posiadam, to się podzieliłam.
Creepy, to jest creepy. Uff. No nic. W każdym razie około 9 kwietnia 1949 roku Roland wraca do St. Louis i na krótko zatrzymuje się w Białym Domu. Jest to jakiś jezuicki rekolekt nad Mississippi w pobliżu St. Louis. I wtedy Roland próbuje popełnić samobójstwo, rzucając się z urwiska do rzeki, ale ksiądz Halloran mu to uniemożliwia. No i zostaje zwrócony do Alexand Brothers, do szpitala i umieszczony na oddziale psychiatrycznym, gdzie zostaje unieruchomiony. Odrzuca komunię świętą. 18 kwietnia 1949 roku zostaje przeprowadzony ostatni egzorcyzm. Nie znalazłam informacji, jak ten egzorcyzm przebiegł, ale chyba zakończył się powodzeniem. W takim razie, gdyż był to ostatni egzorcyzm, albo może po prostu zrezygnowali z dalszej, powiedzmy, terapii. No tak czy siak, jedyne informacje, które znalazłam na temat tego chłopaka są takie, że oczywiście w tym 49 roku został usunięty ze szkoły, tam z klasy i dopiero ponownie zapisał się do gimnazjum Bladensburg na rok szkolny 1949-50, a od jesieni 1950 do czerwca 1954 uczęszczał do Gonzaga High School w Waszyngtonie. Jego tożsamość została potwierdzona przez T. Westona Scotta Jr., mieszkańca Cottage City, który był jakimś tam ich sąsiadem po prostu. I dzięki niemu niby wiemy, że ten chłopak tak naprawdę. No i tak, czy to jest hit czy kit ta historia? Bo w 1993 roku Thomas B. Allen, autor książki Possessed, przyjrzał się tej sprawie i znalazł takie zdanie, że podsumował to jako, że ten Roland był tylko głęboko zaniepokojonym chłopcem i nie ma w sobie nic nadprzyrodzonego. Również jest trochę materiałów, wywiadów z jednym z księży, którzy byli świadkami tych egzorcyzmów. Wielebny Walter Halloran, tak się nazywał ten egzorcysta. Na podstawie tych wywiadów on też jednoznacznie nie powiedział, czy on w to wierzy, w to, co się wydarzyło, czy nie, ale dało się zrozumieć, że na przykład te pchnięcia, które gdzieś tam jak były agresywne, to nie była nadprzyrodzona siła, no nie, którą się posługiwał, więc teoretycznie dałoby się te wszystkie incydenty wytłumaczyć w jakimś tam stopniu. No ale niestety jakby to było bardzo dawno temu i mimo tego, że został ten egzorcyzm jakoś udokumentowany, no ale nie wiemy po prostu. Myślę, że nawet jakby był udokumentowany jakoś super dojebanie, to dalej byśmy mieli pewnie wątpliwości.
No ale to tak jak właśnie z tym udokumentowaniem egzorcyzmów i opętania analiz Michel, że one są bardzo dobrze udokumentowane i mimo wszystko jakby nie jest to przyjęte, że aha, okej, to jest egzorcyzm i tu było prawdziwe opętanie.
W 2017 roku wyszedł dokument wyreżyserowany przez Williama Friedkina, który jest autorem egzorcysty. Chodziło mi o trzy części. Film o egzorcysta w każdym razie. Film nazywa się The Devil and Father Amorth. Nie wiem, czy widziałaś ten film?
Nie, nie widziałam.
Jest na Netflixie od jakiegoś czasu. Od niedawna chyba. Jest filmem dokumentalnym przedstawiający dziewiąty egzorcyzm kobiety z włoskiej wioski, przeprowadzony przez Gabriela Amorfa. No i ten ksiądz, on generalnie był takim najbardziej znanym egzorcystą w Watykanie. Przeprowadził ponad 50 tysięcy egzorcyzmów.
Ile?
No,
50 tysięcy?
50 tysięcy egzorcyzmów. Podczas kręcenia tego dokumentu on miał 90 kilka lat. Wow. On był już naprawdę bardzo stary, takim naprawdę dziadziem. Zresztą umarł na parę miesięcy chyba po skończeniu kręcenia tych zdjęć. I jakby w tym dokumencie można zobaczyć, rzeczywiście jest jakby pokazany ten egzorcyzm na tej Christinie. Ona jest tam tak nazwana i nie wiem, czy to jest jej prawdziwe imię, ale rzeczywiście ona mówi takim gardłowym głosem, krzyczy i przeklina i jest tak na zmianę, że robią sobie przerwy i wtedy ona mówi takim zwykłym takim głosem, na, o dzięki, ha, 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 coś tam się śmieje. A potem jak on zaczyna czytać te jakieś teksty, nie wiem, czy to jest po łacinie, czy po włosku w sumie, już nie pamiętam, no to ona zaczyna właśnie przeklinać i jest taka agresywna i w ogóle tak warczy. No i rzeczywiście ten głos jest taki creepy na maksa. A co ciekawe w ogóle, jakby to nie wygląda tak jak na tych filmach, nie? Że siedzą w jakimś ciemnym pokoju i w ogóle... Tylko oni są w takim jasnym pokoju, w takim biurze. To jest chyba biuro tego księdza, no nie wiem. W ogóle jest obrazek Jana Pawła II na biurku.
Poland reprezent.
Tak. No i w ogóle tam w tym pomieszczeniu jest jej cała rodzina. W sensie tam jest 10 osób po prostu. Jakieś... baby, jest jej chłopak, który też ją tam trzyma w ogóle. No i to jest takie dziwne bardzo. No, można sobie to zobaczyć oczywiście. Możecie przyjrzeć się i samemu sobie też wyrobić opinię. Po tym incydencie, czy po tym egzorcyzmie, ten reżyser chciał się spotkać jeszcze raz z tą Christiną. I umówił się z nią w tej małej miejscowości i najpierw mieli się spotkać w jakimś tam określonym miejscu, ale ona zadzwoniła, w ogóle taka wściekła, że jest w jakimś tam kościele. Kiedy ten William wszedł do tego kościoła razem z swoim asystentem, to w ogóle ona się wiła w tym kościele, a ten chłopak krzyczał, żeby oddali te nagrania, bo ich zabiją i zabiją ich wszystkich, więc oni w ogóle uciekli z tego kościoła i wyjechali z tej miejscowości. No to było dosyć creepy też. Niestety tego roku też ten Father Amor zmarł, ale to jest to ciekawe na pewno, bo on chyba jest taką legitną dosyć postacią z kościoła, aczkolwiek no nie wiem, na ile kościół jest też legitny, no nie wiadomo. Więc to wszystko jest no jakby pewnie zależy, na ile ktoś wierzy w takie rzeczy, ale to, co było dosyć fajne w tym dokumencie, to było to, że ten typiarz, ten reżyser, zwrócił się z pytaniem do naukowców, kilku naukowców, jakichś neurologów, neurobiologów, nie wiem, z pytaniem o to, czy jakby widzieli już takie przypadki i czy uważają, że to jest choroba psychiczna. Większość z nich powiedziała, że rzeczywiście jakby nie spotkało się z takim czymś i wydaje się, że ewidentnie coś się z nią dzieje, nie? Jakby jest ten głos, jakby ona reaguje w bardzo dziwny sposób, ten agresywny, taki silny i w ogóle. Ewidentnie coś tam się z nią dzieje, ale oni jakby też nie potrafili odpowiedzieć jasno, no nie? I była taka dosyć fajna scena, kiedy kilku tych naukowców jakby jest w innym pomieszczeniu, trochę o tym dyskutują. No ale wydaje mi się, że można trochę jakby z tego... To nie jest jakby jasno powiedziane, ale przynajmniej to, co ja jakby z tego sobie gdzieś tam wyciągnęłam, to ich zdanie jest takie, że to jest jakiś stan, który nie został do końca jeszcze może opisany.
Jakaś szara strefa taka psychiki.
Jest jedna zależność taka, że egzorcyzmu, czy opętania spotykają osoby wierzące, prawda? Głęboko wierzące przeważnie.
Uff, jesteśmy bezpieczne.
Tak, albo pochodzące z bardzo takich katolickich środowisk. No i rzeczywiście te osoby nawet, które były w tym filmie, i ta Christina, i tam jeszcze jedna inna kobieta się wypowiedziała, która niby została uzdrowiona z tego opętania przez tego księdza Amorfa. Ja to trochę przynajmniej rozumiem tak, że to jest jakiś stan psychiki, może jakaś choroba, która po prostu spotyka osoby, które są wierzące przez to, że wyrastały na jakimś określonym gruncie, w jakichś określonych wierzeniach. Nawet nie chodzi mi teraz o wierzenie w Boga, ale po prostu wierzysz w to, że można być opętanym i możesz reagować w taki sposób na to, że ktoś ci czyta Biblię albo przynosi ci krzyż, no nie? Więc być może to jest jakaś forma, nie wiem, schizofrenii, czegoś, nie wiem. I'm not a doctor. Ale no po prostu ja to tak zrozumiałam i wydaje mi się, że to jest gdzieś moim zdaniem najlogiczniejsze wytłumaczenie tego po prostu. Bo rzeczywiście jakby się nad tym zastanowić, no to w przypadku też tego chłopaka też było podobnie, że ci rodzice byli bardzo gdzieś tam wierzący i też zwrócili się, no pierwsze co, no to o pomoc do lokalnego księdza, co nie? Mhm. No i też nie wiadomo tak naprawdę, to było 70 lat temu. Też nie wiadomo, czy chłopak sobie nie robił jaj tak naprawdę.
Nie, no myślę, że nie.
Nie wymknęło się to za daleko.
Ma te napisy na brzuchu?
Mogło być też tak, że ten chłopak sam się drapał.
No ale wydrapał sobie napisy na brzuchu? Jest to jeszcze jakby w lustrzanym odbiciu? Czy gdzieś tam? To jest dosyć trudne do zrobienia.
A jak jesteś znudzonym nastolatkiem? Kto wie, stara?
Nie wiem.
Kto wie? Różne rzeczy były na świecie. No nie wiem, może się taki jeden znalazł. Ale też nie neguję, może same się pojawiały. Jakby nigdy się tego nie dowiemy.
Oby.
Oby. Oby tak. No dobra, więc to jest moja historia o egzorcyzmie.
egzorcyście.
Boże, Milena, dlaczego? Ja jestem sama w domu, jak ja mam to przeżyć teraz?
Ale naprawdę cię to przeraża?
Ja nie wiem, dla mnie egzorcyzmy, nawet jeżeli to jest choroba psychiczna i nawet jeżeli to jest jakby wyjaśnialne naukowo, i tak jest na maksa przerażające. Że coś takiego możecie spotkać w ogóle. W ogóle jakieś niepanowanie nad tym, co mówisz, nad swoim ciałem.
No dobra. Dobrnęłyśmy do końca. Nie było łatwo, ten tydzień był ciężki. Jakieś słowa pożegnania?
Amen, stara. Amen.
Niech tak się stanie. Dzięki wielkie za odsłuchanie naszego 4. odcinka.
Możecie nas followować na Instagramie. Jesteśmy tam jako Ale Koszmar. I możecie do nas napisać tak na alekoszmar@gmail.com i na Facebooku możecie nas znaleźć i już na YouTubie nawet możecie nas znaleźć, bo jesteśmy wszędzie.
Jesteśmy wszędzie. I bardzo byśmy się też ucieszyły na pewno ze wszystkich maili. Tylko nie piszcie nam niemiłych rzeczy, bo będzie nam przykro i smutno. Ale jeśli chcecie, nie wiem, podzielić się jakąś swoją historią albo powiedzieć nam coś, co pominęłyśmy na przykład, a wiecie, że tak było, albo no nie wiem, cokolwiek, no to dajcie znać po prostu. To dzięki wielkie jeszcze raz za odsłuchanie nas
i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, pa!
Pa!
Bye!
Ciao.